W ogóle cudowne spotkania zawsze są. Te cichonie to są fajne ludzie. No.
Witamy bardzo księdza Tadeusza, ale jeszcze też witamy i naszą redaktorkę Natalkę, no, i księdza Łukasza.
Muszę wam, kochani radiosłuchacze, powiedzieć, to ja mam tą łaskę, że się tutaj patrzę przed sobą na coś pięknego.
Ale panie Janie, ja mam tylko taką małą prośbę, bo Natalka musi trochę technicznie poprawić tutaj dźwięk. I ja bym proponował, no, ona wszystko powie poza anteną, proponował pieśń "Kocham, więc nie muszę się bać". Turnie jesteśmy w Krakowie, jesteśmy też w Dolnej Austrii i jesteśmy w Wiedniu. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj 424 wydanie audycji Na Styku. Gościmy wspaniałego gościa, już państwu przedstawiałem, pana Jana Budziaszka, księdza Tadeusza Cichonia, naszą redaktorkę, panią Natalkę oraz księdza Łukasza Walaszka, też naszego redaktora. Serdecznie dziękujemy, że jesteście. Kocham, więc nie muszę się bać, panie Janie. Rzeczywiście tak jest?
No więc jest to jedyny ratunek, dlatego że jakby Antychryst doprowadził do tego, że wszyscy zaczęli się nawiadać wszystkiego. Zapomnieliśmy, że ostatnie słowo należy do Pana Boga. A żeby się dostać do Pana Boga, jest jedyna droga, która otwiera drzwi do nieba, to jest kochać. Powiem wam taką małą anegdotkę. Kiedyś zapytano Louisa Armstronga, to jest taki jeden z najwybitniejszych trębaczy jazzowych w historii ludzkości, i powiedzieli mu tak: słuchaj, Louis, jak ty będziesz tam pił ten alkohol i będziesz się zadawał z tymi podejrzanymi różnymi kobietami, to nie pójdziesz do nieba. Nie pójdziesz do nieba. A Louis zawsze odpowiadał: słuchaj, jeżeli rzeczywiście będę po śmierci, nie będą mnie chcieli puścić do nieba, to wyciągnę swoją trąbkę i zagram. Zagram. Dlaczego był taki pewny? Ja się interesuję jazzem, w ogóle muzyką się od dosyć dawna, natomiast żaden największy nawet trębacz jazzowy nie napełnił miłością dźwięków jak Louis Armstrong. Czy w śpiewaniu, to znaczy wszyscy śpiewaniu Wielki Wspaniały Świat, czy w ogóle wielki jego śpiewanie, chociaż nie miał głosu, był chrypiący, ale to przemawiała przez niego sama miłość. I tak samo jak się słyszy różnych trębaczy, genialnych zresztą muzyków, to u żadnego muzyka światowego nie ma tyle miłości w dźwiękach, co miał Louis Armstrong. Nie? Dlatego też mówił, nie będą mnie chcieli wpuścić do nieba, to wyciągnę trąbkę i zagram, zobaczę, że mnie się dopiero puści. Więc na tym to polega. I dlatego też jedynym ratunkiem w dzisiejszej topieli, że tak powiem, to co się dzieje na świecie, jest miłość. Jest miłość i to do człowieka, który na przykład teraz jest, ktoś idzie ulicą bez maseczki, to go od razu wszyscy nienawidzą. A tym ma właśnie do tych ludzi, którzy się najbardziej nienawidzą, musisz im pokazać swoją miłość. I tak samo, bo nie zaszczepić się, to się ludzie będą ciebie bali, musisz im pokazać miłość, że to w ogóle nie o to chodzi, nie? Że dlatego kocham, dlatego nazwałem tą płytę z ostatniego roku, że sobie kocham, więc nie muszę się bać niczego. Dlatego, że jak powiedział, pamiętacie, powiedział prorok Daniel do króla Nabuchodonozora, Nabuchodonozor mówi, słuchaj, musisz złożyć ofiarę tutaj, czcić mojego Boga, a Daniel mówi, słuchaj, Bóg, któremu ja służę, jeżeli będzie mnie chciał wybawić z tego palącego pieca, to mnie wybawi, a jeżeli nie, to z największą przyjemnością już się połączę z nim teraz na zawsze. Więc to jest cała tajemnica, że szatanowi najbardziej zależało teraz w dzisiejszych czasach, żebyśmy się wszyscy zaczęli czegoś bać, nie? Bać się o swoje zdrowie, dlatego ta cała akcja napędzająca jest. I bać się człowieka, żeby mnie tu ktoś mi nie powiedział, nie doniósł na policję, że nie mam maseczki. Albo w ogóle bez problemu, żeby się wszyscy bali. A więc słuchajcie, nie bójcie się. Bądźcie, tylko złapcie się Pana Boga za nogi, za sukienkę Matki Bożej i nie bójcie się. Nie bójcie się. Kocham, więc nie muszę się bać. To jest cała tajemnica, dlatego ta płyta się tak nazywa.
Ale przepisów muszę też przestrzegać.
Co trzeba? Jeszcze raz.
Przepisów.
Przepisów. Jakich przepisów? Dla mnie przepisem jest dekalog. Dekalog i Pismo Święte. Słowo Boga Żywego. Dzisiejsza Ewangelia. I pierwsze nawet czytanie, jak to było. Jak apostołowie byli w tym samym miejscu razem na modlitwie. I teraz zauważcie, że nawet w kręgach, powiedzmy, tu mamy dwóch kapłanów, kochani kapłani, nawet między wami czasem, jak się rozmawia w różnych, nie mówię, że z księdzem Tadeuszem i Łukaszem, w ogóle nie, tylko rozmowy dyskretnie schodzą z Pana Boga na szczepionkę. No. I dlatego się ludzie boją. A jak się będą trzymać Pana Boga, to się nie muszą się bać. A propos tych przepisów, kochany mój redaktorze, no.
Ja myślę, że pozostańmy może w temacie miłości, bo ta płyta była pięknie zatytułowana, kocham, więc nie muszę się bać. I ja chciałabym zapytać, skąd Pana miłość do Różańca Świętego? Bo można to było usłyszeć, w tym właśnie jak Pan poprowadził tę modlitwę, w taki niesamowity sposób, nie taki zwyczajny sposób, tylko to było no naprawdę coś pięknego. I właśnie chciałabym zapytać, skąd Pan czerpie, skąd Pan pierwszy raz znalazł tą miłość w sobie do Różańca?
Zacznijmy od tego, że wszystko w życiu jest łaską. Wiara to jest łaska. Tego nie nauczysz się na żadnym uniwersytecie u największych profesorów. Albo spłynie łaska na ciebie, albo nie spłynie. I to od tego zacznijmy. A poza tym też mam świadomość, że na Bożym Sądzie nie będą mnie pytać o to, ile odbyłem spotkań różańcowych po całej kuli ziemskiej. Zapytają mnie tylko, czy byłeś miłosierny. I to, że nagle człowiek, który, jak wiecie, może nie wiecie, bo ksiądz Tadeusz na pewno wie, że miałem w Krakowie ksywę Jan Budziaszek, wytwórnia flaszek, że robiłem różne rzeczy, pędziłem bimber i jeszcze inne gorsze rzeczy. I nagle ten człowiek jeździ po całej kuli ziemskiej i opowiada o mamie i o różańcu, to nie dlatego, że ja sobie wystudiowałem w książce i gdzieś postanowiłem od tej pory, od tej pory, Budziaszku, będziesz mówił o różańcu. W życiu nie. Tylko nagle, jak ja słyszę gdzieś, że ktoś ma miłość do Matki Bożej, to mnie od razu ciarki przechodzą, od razu łzy się leją z radości, ze szczęścia i w ogóle dostaję jakiegoś wstrząsu fajnego. I jeszcze raz wam mówię, że jakbyście mnie zaczęli pytać o jakieś mądre rzeczy, to wam nie potrafię było odpowiedzieć, bo ja mogę tylko o różańcu. I dlatego też dzisiaj byłem u takich zacnych ludzi, słuchajcie, w Jaśle, i potem było pięknie, cały dzień dzieci grały różne, bo zdolne dzieci chodzą do szkoły muzycznej i na końcu mówią, no ale powinien się pomodlić. A jak już Budziaszek jest, to odmówimy sobie cząstkę różańca. Cząstkę różańca, mówię, no kurczę, nareszcie w domu. A to wiesz, muszę wam powiedzieć, że to absolutnie, nie wiem, to się nie potrafię określić, skąd to wynika. Skąd to się bierze? Nie, bo to jest taki przykład, było ich kilka, ale taki jeden, taki znamienny. Po jakimś koncercie ze skaldami siedzimy u księdza proboszcza, jest kolacja, oczywiście wesoło, tam jakiś poczęstunek i napitki, że tak powiem, nie? I nagle ktoś wchodzi tam, ktoś z zewnątrz wchodzi, pukają do tego domu. Czy tu skaldowie? Są skaldowie. My chcemy do Jana Budziaszka, tylko nie do tego skalda, tylko do tego drugiego, nie? Bo wie pan, widzę, że tutaj siedzicie, tu się ta kolacja zapowiada dosyć długo, ale my tutaj mamy w sadce parafialnej, mamy spotkanie różańcowe. Jakby pan nie był uprzejmy do nas na chwileczkę wpaść do nas, to byśmy sobie odmówili chociaż dziesiątkę różańca. A ja mówię, kurczę, nareszcie. Nareszcie, że już nie muszę tutaj, no fajnie z kolegami, tu z księdzem proboszczem, z księdzem, to całym towarzystwem, no bardzo sympatycznie było, ale nie, czas, jeżeli chcesz cokolwiek się dowiedzieć o sobie i chcesz cokolwiek, żeby ci oczy otwarły, to tylko na modlitwie różańcowej. Dlaczego Matka Boża tak bardzo prosi? Tylko ty wyłącznie o to. Dlaczego Jan Paweł II zbudował całą swoją filozofię na różańcu i jak wiecie, rozdał Polakom 40 milionów różańców. Każdy statystyczny Polak dostał od papieża różaniec. Dlaczego ojciec Pio, dlaczego matka Teresa z Kalkuty, mówię, największe wydarzenia XX wieku odbyły się na bazie modlitwy różańcowej. Bo to jest przełożenie życia Jezusa i Maryi na nasze życie i w momencie, kiedy my odmawiamy to pozdrowienie anielskie, to ja nie wymyśliłem, tylko Matka Boża powiedziała, zawsze mówi, ja stoję przed Bożym tronem i załatwiam wasze sprawy. No więc, co więcej potrzeba? I teraz, jakbyście zobaczyli, jakby, jak mówię, żeby chociaż, jesteście w Austrii, żeby chociaż 10% jak za sprawą tego Franciszkanina Pawliczka stało się, żeby chociaż 10% ludzi w Polsce, tak wtedy, tylko że to trwało parę lat, tam chyba 7 lat się modlili i to kanclerz, rząd, wszyscy się modlili o wyzwolenie Austrii i nagle Rosjanie wyszli, nie wiadomo za nic, nagle wyszli. Jak samo dzisiaj nie mielibyśmy najmniejszych problemów w Polsce, gdyby przynajmniej te 10% Polaków rzeczywiście poświęciło się i uznało, że nie to, że tam królowa Polski gdzieś tam, że to jest wpisane do litanii loretańskiej, to w ogóle nie o to chodzi, tylko ona musi być moją królową. To znaczy, że nie zrobię kroku, dopóki mama nie będzie miała, moja królowa nie będzie miała na to mi nie pozwoli. Czyli zresztą, który pisze tam, który z kolei nazywa się stań się niewolnikiem Maryi, a ona dopiero zaprowadzi cię do Jezusa. Tak samo, jak wiecie, w Polsce odbyła się tak quasi intronizacja Chrystusa Króla. Biskupi się bali, żeby, broń Boże, napisałem to w dzienniczku, broń Boże, żeby nie odbyła się prawidłowa koronacja Chrystusa Króla, no to mamy koronawirusa, jakby się nie chcieli. I teraz my wszyscy w Polsce musimy mieć tu w głowie świadomość, mamy królową. Dopiero ona nam urodzi króla. Ona nam dopiero powie, jak to ma być to królestwo Chrystusowe, tylko zróbcie wszystko, co on wam powie. Ona, ale najpierw musimy wiedzieć, że to, raz, że to nie to Jan Kazimierz, czy tam, tylko ona nas wybrała. Ona nas wybrała, ja mówię, zanim cywilizacja powstała na tej planecie, ona już nas wybrała. To mamy wiele przykładów. Taki piękny przykład, takiego franciszkanina Bartomeusz Salutti przed Wisłą pod Guzowem. On miał też wizję w czasie mszy świętej, że w ogóle, on nie miał pojęcia, że coś takiego jak Królestwo Polskie istnieje w 1607 roku. I miał w czasie mszy świętej wizję tej bitwy, że się zbutowana szlachta i protestanci się zbutowali przeciwko Zygmuntowi III Wazie, miało dojść do bitwy. I on zobaczył Matkę Najświętszą rzeszą wielkich świętych polskich świętych, którzy klęczeli przed Bożym Tronem i prosili o łaskę. I rzeczywiście dochodzi do tej bitwy, tylko znowu Zygmunt III Waza zrobił błąd, że puścił wolno tych wszystkich buntowników. I można sobie zobaczyć w ogóle w historii Polski 5 lipiec 1607 roku, bitwa pod Guzowem. To gdzieś tam franciszkanin we Włoszech, który on nie miał pojęcia, że coś takiego jak Królestwo Polskie istnieje. On miał tą wizję tej bitwy i tej modlitwy Matki Bożej zrzeszą naszych polskich świętych. No i słuchajcie, no przede wszystkim, no jak to ludziom powiedzieć, chociaż niedawno mieliśmy Andrzeja Boboli, nie? Świętego Stanisława. Dlaczego oni są patronami Polski? Dlaczego w ogóle, czy historii się nie uczymy? Tylko teraz cały czas jest panika, jak nam powiedzieli, jak się zaszczepicie, to będziecie mogli latać samolotem. No kurczę, ja wcale nie chcę samolotem latać. To parodia jest. Dobra, prosiłem naszą panią redaktor Natalię, że długie pytanie, krótka odpowiedź. Będę teraz odpowiadał tak, nie, czarne, białe. Dobra. Może... Ale słuchajcie, kochani, no, jak pięknie was widzę, a szczególnie jak zobaczyłem księdza Tadeusza, to sobie myślę, no kurczę, były czasy, co? U Matki Bożej Bolesnej. No tak. Teraz jedźmy dalej.
Ksiądz Tadeusz chyba.
Jak mówię, dziś pytanie, jutro odpowiedź, dobra.
Ksiądz Tadeusz, mam jakieś pytanie, tak?
No, przede wszystkim to właściwie to zaczęło się właściwie od Matki Boskiej Bolesnej, kiedy znajdowaliśmy się w trudnej sytuacji i tą sytuację opowiedziałem u naszej wspólnej znajomej w księgarni muzycznej przy rynku głównym w Krakowie i Sławkowskiej, tak.
Sławkowskiej rynku, tak jest.
Tam zostałem poprowadzony dalej, tak. Natomiast no o panu Janu Budziaszku, to ja się dowiedziałem właściwie najwięcej z jego dzienniczka, który opublikował i publikuje w wielu już tomach. Bardzo ciekawe.
Do Wiednia dotarła ósma część, aktualna teraz. Zresztą siostra księdza Tadeusza dostała też już.
No właśnie, rozmawiałem z nią. W tej chwili jutro będzie pogrzeb takiej pani Wandy Fresel. To taka bardzo ciekawa postać z Nowej Huty, która była taką wspaniałą apostołką młodzieży. To też tak się jakoś tam wydarzyło. Sama miała 4 dzieci, no a jeszcze no, otrzymała taki charyzmat spotykania się z młodzieżą. Ja do tej grupy należałem i z tej grupy wyszło bardzo dużo powołań kapłańskich, zakonnych. No dożyła takiego sędziwego wieku do końca, będąc bardzo młodą osobą i dobrze czującą się w takich środowiskach, no już potem nie tylko młodych, ale już potem takich, którzy pozakładali swoje rodziny, nawet zostali już dziadkami, babciami, organizowała takie spotkania wakacyjne, obozy nad morzem między innymi. Ja pamiętam, że z nią spędziłem pierwszy czas jeszcze jako taki młody człowiek, bardzo młody dzieciak jeszcze, z grupą innych osób w Zawoi. I tam mieszkaliśmy w takim domu, który udostępniła nam taka babcia, która dysponowała takim niewielkim domem, w którym było takie jedno pomieszczenie, taka niewielka kuchnia, sień, w której znajdowała się koza, autentyczna koza.
Prawdziwa.
No i ona właściwie chyba przeniosła się na strych, a myśmy dysponowali kuchnią i taką, właściwie to trudno nazwać, no, jedną izbą trochę mniejszą i drugą trochę większą. No i tam właśnie potem chodziliśmy codziennie do kościoła, dość daleko, gdzie wikariuszem był ksiądz Władysław Nowobilski, późniejszy no taki gwiazdor w pewnym sensie, który w Ciścu rozegrał bitwę zwycięską przeciwko komunistom. Przy czym ta bitwa miała taki bardzo ciekawy charakter i polegała na tym, że na początku listopada. Odprawiona została wcześnie rano msza święta, a potem zaczęli budować kościół. I na drugi dzień już kościół był pod dachem. I został, i jest do dzisiaj pod wezwanie świętego Maksymiliana Kolbego. Wtedy właśnie była też pani Wanda Fresel, którą chciałbym tutaj wymienić, bo to taka piękna postać takiej właśnie apostołki świeckiej i taką właśnie postacią tutaj w Wiedniu jest pan Stanisław Salamon, którego też bardzo sobie cenię.
O, jak rośnie.
No i tutaj niewątpliwie taką osobą no to jest pan Jan Budziaszek, którego też bardzo, bardzo sobie cenię. Nie tylko ja, bo właśnie wspomniana tutaj siostra, która pracuje u Bonifratrów, Mariola, rozmawiałem właśnie z nią. Teraz będzie jutro na pogrzebie. No to właśnie jest takie spotykanie się pięknych ludzi. My przeżywamy teraz, jeśli mogę też wtrącić coś, no to myślę, że przeżywamy takie czasy ciemności i zamętu, ale nasuwa mi się taka refleksja, że czasy ciemności to dobry czas, bo w ciemności można dostrzec gwiazdy. I te gwiazdy są widoczne przez wielu. I te gwiazdy mają też wielkie zadanie, a mianowicie są, pozwalają zorientować się, gdzie się jest, nawet jeśli się jest na pustyni, gdzie takich innych znaków nie ma. Dlatego wtedy dobrze się wędruje przez pustynię, dlatego wystarczy tylko podnieść głowę i wiemy wtedy, gdzie mamy iść. Ale potrzebne są takie gwiazdy i cieszę się, że takie gwiazdy nam Pan Bóg daje, choćby w osobie właśnie takiego pana Jana Budziaszka.
No ale to tak a propos tej młodości, to muszę Wam powiedzieć, że nie wiem jak to się dzieje. Ja gram w młodzieżowym zespole od 56 lat, przeciętna wieku 76 nawet po to tego. Ale ja w ogóle jakby mam mało przyjaciół w moim wieku. Ja tu chcę na okrągło chór jednego serca, jednego ducha. To jest tam od 18 do 40 lat. No to wszystko dużo dzieci, o wiele młodsze od moich dzieci. Jak zaczynaliśmy koncerty w Rzeszowie w 2003 roku, no to wielka część chóru to albo się dopiero rodziła, albo mieli tam po rok czy dwa maksymalnie. I to są moi najwięksi przyjaciele. Ja też tak patrzę się na panią redaktor, mówię, no to teraz mam nową koleżankę i też młodszą od moich dzieci. Dużo, ale to jest... Bo, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o wiek, to jest kwestia, nie wiadomo, że to jest kwestia ducha, a nie ciała, nie? Nie ciała to jest to, albo cię gdzieś ciągnie. Też, no słuchajcie, ja powiedzmy, no, mam 76 lat i często gdzieś tam jakimś nauczycielem mówią... Panie Janku, czy pan by do nas, do szkoły, do młodzieży, no bo tak by dobrze było, a my czy zdajcie sprawę, że ja jestem starszy od ich dziadku, no, ale nie, bo pan to lubi, no lubię, no co mam zrobić, no. Bardzo mi się podobają dziewczyny takie, jak właśnie Natalia i w ogóle, no to co mam zrobić, no. No nie łap się tak za głowę, bo to jest prawda, no. Słuchaj, zupełnie inna rozmowa, jak ktoś coś ładny siedzi przy tym samym stole w ogóle, nie?
Ksiądz Łukasz Walaszek tam miał pytanie.
No, tak, ja chciałem zapytać tu ksiądz Tadeusz podał taką piękną metaforę o tych gwiazdach. Mi się skojarzyła właśnie Matka Boża, która jest przecież gwiazdą nazwaną, no tak błyszczy na niebie, właściwie tym, która wskazuje nam drogę do Pana Jezusa. A Panie Janie, bo tu też został podjęty ten temat właśnie młodzieży i apostołki także młodzieży. Ksiądz Tadeusz podał piękny przykład właśnie apostołki młodzieży. Panie Janie, jak Pan znajduje właśnie język z młodzieżą? Bo to dziś jest, myślę, że to też jest jakieś pytanie dla duszpasterzy. Jak Pan mówi do młodzieży? Chciałbym się też zapytać może o ten koncert w Rzeszowie, bo antytycznie ja zacząłem słuchać, jak byłem młody, właściwie ten koncert. Byłem młodym księdzem wtedy. Młodym księdzem byłem wtedy. I faktycznie opukowałem sobie płyty, bo tam było coś wyjątkowego. Raczej to się czuło, raczej się słuchało tej muzyki. To właśnie się czuła, że jakaś wielka jedność jest między wami. I chciałbym się zapytać, taki jest aspekt ewangelizacyjny właśnie przez muzykę. Także, panie Janie, jak to? Szczególnie w takim kontekście tego koncertu właśnie w Rzeszowie.
Do młodzieży można dotrzeć tylko przez muzykę. Ja mówię, gdzie mam rekolekcje dla młodzieży, to mówię, najpierw połowę musimy śpiewać. Musimy śpiewać, dlatego że po dźwiękach. Po dźwiękach, bo to jest najbardziej, powiedzmy, abstrakcyjna sztuka, której nie można zmierzyć, zważyć, a to najbardziej działa na zmysły. Natomiast jedna rzecz, która bardzo mi się kiedyś podobała, powiedziała Darek Majelonek. Jeżeli mówisz do człowieka, a on nie poczuje, że jesteś w stanie oddać za niego życie, to szkoda swojej mowy. To jest czas stracony. My musimy się najpierw polubić. Dopiero ja mam to w więzieniach. W więzieniach zresztą wśród młodzieży też. Zanim zacznę cokolwiek do nich mówić, muszę im udowodnić, że każdy z nich jest dla mnie darem. Że każdy z nich jest w czymś najlepszym na świecie. Że każdy z nich jest w czymś lepszy ode mnie. I ja dostałem tą łaskę, że mogę się tutaj z nimi spotkać. I jeszcze co? Dlaczego to pan te zaproszenia przyjmuje? No dlatego, żeby wyżebrać od was do tych dłoni. W dłoni, mówię, jest zawarta cała informacja o człowieku. Wszystkie moje zdolności, wszystkie moje uczucia i wszystko to naprawdę, kim ja jestem w moim wnętrzu, wszystko jest zawarte w dłoni. I w momencie, dlaczego Pan Jezus zostawiał, kładł ręce, Jan Paweł II kładła, Matka Teresa kładła na nas ręce, wszyscy kładą na ręce, kapłani nas błogosławią, kładą na nas ręce. Dlatego, że w dłoni, mówię, jest zawarta cała informacja o człowieku i w momencie, kiedy przekazujemy sobie znak pokoju, patrząc przy okazji głęboko w oczy, całe moje wnętrze przychodzi do ciebie, a twoje do mnie, ponieważ ja to na 1000% wiem, daję sobie głowę uciąć, że każdy z was jest dla mnie największym darem, czymś najlepszym na świecie. Mówię, przyjechałem tylko po to, dajcie troszeczkę tego dobra. Jeżeli ktokolwiek mi da troszeczkę tego dobra przez podanie dłoni, będzie to dla mnie największa radość, największe święto dzisiejszego dnia. A ponieważ szanuję wolność każdego człowieka, no nie ma problemu. Nie ma problemu i najpierw, my najpierw się musimy polubić. Słuchajcie, wierzcie mi, że no prawie 40 lat jeżdżę po duszpasterstwach, no od 84 roku, no ale to już niedługo będzie. I różne scholki, różne zespoły muzyczne, z którymi się spotykam, z niektórymi gram, z niektórymi się tylko tak spotykamy. Nie wiem, na czym to polega, ale wiem, że są te same dźwięki zaśpiewane w jakiejkolwiek scholce w Polsce, a zaśpiewane w Rzeszowie tej wspólnocie. W nutach jest to samo. Natomiast jedne dźwięki powalają, a drugie, że przechodzi się w ogóle niezauważalnie. A, coś tam śpiewają, nie? A wspólnota jednego serca, jest to zbudowane na modlitwie. Jest mocniej w duchu, jest kilka, jest mocniej w duchu, są dobrze, ale Rzeszów i to, że nawet nie trzeba znać tego języka. Ja rozsyłam nagrania z Rzeszowa po wszystkich centralach muzyki chrześcijańskiej na świecie. Od wszystkich dostaję wiadomość, że jest to najważniejsze wydarzenie tego typu na świecie. Nie wiem. Byliśmy trzy tygodnie temu, bo na 3 maja byliśmy w Dębowcu, w Saletynów. I słuchajcie, zebrał się, a mówi, tam chcieli zrobić jak promocję dzienniczka 8, a przy okazji ludzie chętnie za nim przyjechało, no Boże, 20 parę osób, nie? Czyli część chóru. No mówi, zagramy to. I nagle było adoracja przy Najświętszym Sakramencie i śpiewanie. To ja, słuchajcie, ja się nie mogę powstrzymać, normalnie ryczałem jak dziecko. Jak dziecko, bo mi się łzy same lały. Takie wzruszenie, a nie być dźwięki, które znam, które wszyscy wiemy i cały Kościół ryczał, płakał. Nie wiem. Słuchajcie, to znowu jeszcze raz wam mówię. Łaska, że tu spłynęła łaska. Ja 20 lat czekałem na to. Namawiałem duszpasterzy akademickich w całej Polsce, żeby ludzie przyszli sobie zaśpiewać, a my będziemy ich akompaniować, a stworzę najbardziej, jak tylko może, na najwyższym poziomie zespół akompaniujący. I mówię jeszcze raz, najważniejsza sprawa, biada mi, aby ktokolwiek pod spotkaniem ze mną zapamiętał mnie, a nie ciebie, panie mój. I największy sukces Rzeszowa, wiecie, na czym polega? Przychodzą do niej ludzie po koncercie i nikt nie mówił, że tam ktoś pięknie grał, pięknie śpiewał, a naprawdę to wszystko jest na światowym poziomie. Tylko wszyscy mówią, jak mnie tu było dobrze. Ja muszę w przyszłym roku przyjechać i jeszcze kogoś przyprowadzić. I to jest cała tajemnica. A jak wiecie, że ja się plączę po scenie, mogę zupełnie śmiało powiedzieć 60 lat, nie? 60 lat i czegoś podobnego nie przeżyłem nigdzie, a grałem z różnymi wspaniałymi muzykami, nie tylko ze tutaj ze Skagami, czy Rodowiczową, czy jazzmenami i na 400 uniwersytetach Stanów Zjednoczonych. Natomiast tutaj 20 lat czekałem na to. Pytałem się, dlaczego w Rzeszowie? A to mówię, zawsze odpowiedź mam taką. Wiecie, dlaczego to się dzieje w Rzeszowie? 20 lat namawiałem duszpasterz akademicki. Po zmartwychwstaniu, co powiedział Pan Jezus do kobiet na spotkaniu na drodze? Powiedzcie moim uczniom, że idę do Galilei i tam się spotkamy. A Galileja, jak wiecie, użyję wyrazu, bo niezbyt dyplomatycznego, ale Galileja było to największe zadupie w Izraelu. W Izraelu, tam się nic wielkiego nie działo. Pana Jezusa spotkasz tam, gdzie się pozornie nic nie dzieje. I nagle do tego Rzeszowa, gdzieś tam na Podkarpaciu, przyjeżdżają ludzie z całego świata na Boże Ciało, żeby przeżyć tą modlitwę na placu. I dlatego nie w Krakowie, nie w Warszawie, bo to są w ogóle to nigdzie, ani w Poznaniu, właśnie w Rzeszowie. I dzisiaj Rzeszów jest to, że jak ja jestem w Ameryce, w Kanadzie, gdziekolwiek, to mi się pytam, co tam w Rzeszowie? A ja mówię, nie wiem, bo jestem z Krakowa. z Krakowa. Ale do Rzeszowa mnie ciągnie, jutro już jadę, jak wiecie, mamy ostatnią próbę przed Bożym Ciałem.
Ja mam pytanie takiej troszkę natury też osobistej. No. Jak to się u Pana właśnie zaczęło? Bo wiemy z dzienniczka, no, że początek nie wyglądał jako młodego człowieka, tak mówiąc prostym językiem, nie za bardzo, tak?
Więc muszę Wam powiedzieć tak, od razu na początku, że ani nie spadłem z konia, ani koń nie kopnął mnie w głowę, tak jak ze świętym Pawłem, ani nie miałem wypadku samochodowego, aczkolwiek kilka wypadków samych, które w ogóle absolutnie były, nie miały nic wspólnego z tym. Początek jest bardzo prozaiczny. Dzisiaj mamy maj, to było, może było w kwietniu, a może w maju, a może w marcu 45 roku. Ja miałem w łonie matki parę, ze 2 czy 3 miesiące. Mój ojciec był aresztowany jako akowiec. Akowcy rozbili jeden wagon z paczkami unrockimi, które były przepakowywane i szły do Rosji. I akowcy napadli na ten, rozwoili ten cały wagon i został ojciec tam aresztowany. I mam starszego brata, który był chory wtedy na gruźlicę. Moja mama nie ma najmniejszych szans, żeby mnie donosić, bo nie ma pracy, nie dostaje żadnej pracy. UB codziennie jest w domu, przewracam dom do góry nogami za tymi paczkami. Myślę, że tam podekowane są te paczki żywnościowe unrockie gdzieś. I siostry mojej mamy i znajomi mówi, musisz zlikwidować tego gościa, bo nie jesteś w stanie. Nie dość, że nie masz Adamowi co dać jeść, to jeszcze to dziecko się urodzi. No i moja mama zaniosła mnie wtedy w sobie na ulicę Zamojskiego w Krakowie do Redemptorystów, przed obraz Matki Najświętszej Nieustającej Pomocy i powiedziała, wejdź tego. No i potem przez całe swoje życie, 80 lat namarzyła, codziennie odmawiała trzecią tajemnicę bolesną, ciernie mu koronowanie, w mojej intencji, żeby Jasiu kiedyś nie wstydził się przyznawać do Pana Jezusa. Ja mam takie pretensje i cóż, żeś mi kobieta najlepszego narobiła. Mówię, zamiast dzisiaj siedzieć w domu i oglądać TVN, to muszę jeździć po świecie i coś opowiadać w ogóle. I jeszcze raz, jak wiecie sami doskonale, bo ksiądz Tadeusz wie i Stasiu na pewno też będzie wiedział, że ja nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek wydawnictwa, żeby ktoś wydał jakieś moje myśli czy moją książkę. Nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek duszpasterza, żeby mnie ktoś zaprosił na spotkanie, czy rekolekcje, czy w ogóle dni skupienia, czy gdzieś co. Nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek zespołu muzycznego, żeby mnie ktoś zaprosił do roboty jako perkusistę. Ktoś się bez przerwy mnie ktoś zaprasza. Jest to prosta zasada. Nie pójdę tam, gdzie mnie nie wołają, ale jak mnie wołają, to lecę na skrzydłach. Dlatego też poniekąd ucieszyłem się z tej waszej propozycji dzisiejszego spotkania, aczkolwiek dla mnie to było przerażające, że trzeba będzie tu jakiegoś Skype'a w ogóle zakładać, jakieś kamery, czy mikrofony, czy w ogóle coś, bo ja to w ogóle dla mnie, no pocztę czytam, nie? Pocztę czytam, ale tutaj taka technika to nie. I to też, Słuchajcie, no, śmieszna sprawa była, bo miałem rekolekcję we Włocławku w seminarium i klerycy po tych rekolekcjach mówią, daj nam swojego maila, bo my mamy do ciebie kilka pytań jeszcze, nie? A mówię, co to jest ten mail? A mówię, to jak to nie wiesz, internet w ogóle tutaj, to porozumiewanie się, a moje dzieci się już dawno bawiły w to. I przyjeżdżam do domu, no i mówię, słuchajcie, sensacja w narodzie, tatuś w ogóle zakłada internet, w ogóle będę miał maila, a dzieci hura, hura. I potraficie sobie wyobrazić, że pierwsza poczta, która wyszła tutaj na mojego maila, bo zaproszenie z Medjugorja na Festiwal Młodych do wygłoszenia świadectwa o różańcu, w roku różańcu. I tam spotkałem się w ogóle z Jimmy Kawiezelem, w ogóle to też niesamowite spotkanie, Jimmy Kawiezel, był Kawiezel i był jeszcze wnuk Johna Wayne'a, takiego kowboja, starci ludzie powinni pamiętać, takiego John Wayne, siedmiu wspaniał tam, w ogóle Rio Bravo, takie filmy, a John Wayne, wnuk jego jest kapłanem, ale najpiękniejsze spotkanie z Kawiezelem, bo to jest chodząca świętość, nie wiem, co mieliście okazję słuchać jego świadectw, kilka to fenomenalnych w ogóle to jest. I to żona ma Chorwatkę, to wszystko zbudowane na różańcu, a propos, nie?
No. Bardzo ciekawa historia, ciekawe opowiadanie. Panie Janie, ten koncert jednego serca, jednego ducha będzie też i w Boże Ciało, czy będzie można, bo mamy też dużo słuchaczy właśnie z Podkarpacia, czy oni będą musieli jakoś się na ten koncert zapisać, czy mogą tak bez problemu przyjść?
Jest taka metoda, ja jestem trochę przerażony, bo to wszystko się załatwia w jakiś sposób sanepidem, że na plac zostanie wpuszczonych około 5 tysięcy ludzi, gdzie w 2019 roku było ponad 55 tysięcy, że porobione są takie prostokąty 2 na 3 metry, żeby tam ewentualnie zachować to. Można się zapisywać na stronie, pobrać sobie, oczywiście cel jest bezpłatny, tylko trzeba, oni tam będą liczyć do tych 5 tysięcy, a jedna rzecz, która mnie najbardziej przeraża, bo to jest w ogóle, no powiem wam tylko z mojej strony nie do przyjęcia tragedia, że świadectwo szczepienia nie będzie ograniczeń w ilości, każdy może, jak tylko świadectwo szczepienia będzie mógł wejść na plac. To mi się nie podoba, dlatego że świadectwo szczepienia wcale nie oznacza, że ktoś się nie zarazi, czy nie będzie zarażał. Ale można jeszcze, mnie się wydaje, że jeszcze można się zapisywać. Można się wejść na stronę jednego serca, jednego ducha, tam na pewno jest okienko, będzie sobie można pobrać swój numer, kod i potem pokazywać przy wejściu. Nie ma tak, będą dwie bramki i będzie, tylko że mówię, to jest w ogóle tragedia, że ci ludzie zaszczepieni bez ograniczenia, a 5 tysięcy. Tak podobno coś takiego też na weselach jest, że 25 osób może wejść na wesele, ale nieograniczona ilość ludzi zaszczepionych. To jest jakieś szataństwo, powiedziałbym, albo lucyferyzm, jak to woli.
Panie Janie, jeszcze chciałbym dopytać, czy będzie możliwość odsłuchania w jakiś, nie wiem, na jakimś YouTubie, albo czy to będzie transmitowany ten koncert?
Raz, że jest telewizja Trwam Radio Maria, zawsze. I jest, jak się wchodzi, będzie link na stronie jednego serca, jednego ducha, będzie można tam wejść. No. Ja wiem, że w 2019 roku, też nie wiedziałem o tym, ale potem mi powiedzieli, że było 320 tysięcy wejść w 70 krajach świata, nie? Na to. Ale to też, to nie ma tam nic niewielkiego, bo to są wszystko to samo, tylko że jakoś, to jest Duch Święty, bo mamy dzisiaj święto, to jest Duch Święty, który nie potrafi zmierzyć, zważyć, prawda? Znaczy, działa jest, jak był taki prosty przykład. Te same nuty, dwa zespoły wykonują idealnie, dokładnie to samo, słuchać jednego i leżysz w ogóle na kolanach, w ogóle na twarzy leżysz w ogóle, a druga przelatuje i w ogóle cię nie ruszy, nie? To jest to, czego się nie da się określić ludzkimi słowami. Tak przy okazji dzisiejszego święta. Jutro mamy też piękne święto. Mamy święto. Tak. Ja nie mogłem, to jest jedna z moich najsłynniejszych opowieści, bo był pogrzeb mojej mamy. Był pogrzeb mojej mamy i bardzo długo przekonywałem księdza proboszcza, żebyśmy w czasie mszy pogrzebowej nie brali czytań liturgii pogrzebowej, tylko czytania z dnia Agrecji. A jutro w Ewangelii czytamy Kanę Galilejską, nie? Kanę Galilejską i proboszcz mówi, ty coś to oszalał? Na pogrzebie nie praktykuje się, żeby czytać, żeby w Ewangelii czytać Kanę Galilejską. A mówię, proboszcz, czy to nie cudowne? Moja mama idzie do swojego męża do grobu po 5 latach, bo tata zmarł 5 lat wcześniej, jak oblubieńca do swojego oblubieńca. Czy wyobraża sobie proboszczu piękniejszą Ewangelię dla moich rodziców na to ich wielkie święto? Oni się tak bardzo kochali przez te 53 lata i są znowu połączeni. Ja sobie nie... I mówię, musi być ta Ewangelia. I musi być ta Ewangelia, nie? No i tak przekonałem, mówię, że jest taka, mówię, to jest wielka obietnica dla tych, którzy często powtarzają, Święta Maria, Matka Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci, że Matka Najświętsza pierwsza przyjmuje jej swoje ramiona po naszym rozstaniu się życiem ziemskim. A mama, w ogóle moja mama to był różaniec nieustający i miałam nagrodę pójść do nieba właśnie Świętą Matki Kościoła. Zresztą, jak wiecie, wszyscy wielcy święci maryjni są przenoszeni na drugą stronę w okolicach wielkich świąt maryjnych. Nie? U nas Stanisław Kostka, święty Jacek Odrowąż, Maksymilian Kolbe i to tak można wymienić. Zawsze, jak żył jeszcze Jan Paweł II, to zawsze mówiłem, zobaczycie, jak będzie przenoszony na drugą stronę, będzie w okolicach jakiegoś wielkiego święta maryjnego. A to się okazuje, że zapomniałem, że będąc ostatni raz w Krakowie, powiedział nam, daję wam największe święto na trzecie tysiąclecie, święto Bożego Miłosierdzia. Nie? No i ta sobota, pierwsza sobota miesiąca przed świętem Bożego Miłosierdzia o godzinie 21:37, czyli apel jasnogórski, powiedzi, już ojciec święty powiedział, mówi, nie męcz się, pozwólcie mi odejść, już nie mam siły. No, mówię, a to zrobimy ci już, ojciec święty, już proszę, już się nie będziemy męczyć. No bo na drugi dzień, jak wiecie, na drugi dzień Iwan Dragiczewicz, jeden z widzących Medjugorja, ma jeszcze widzenia i Matka Najświętsza przyszła do niego z Janem Pawłem II. Jan Paweł II był złoty szadak, to znaczy niebo się raduje. Taka drobnostka, ciekawostka przy okazji naszych rozważań wieczornych. Dalej, jedziemy. Pani redaktor, jestem spragniony pani pytania.
Pani redaktor się zastanawia. O, już.
Pani redaktor chciałaby zapytać, czy właśnie, bo koncert nazywa się Jednego Serca, Jednego Ducha. Tak. I on od początku nosił taką nazwę, prawda?
Tak.
Chciałam zapytać, skąd się wziął pomysł na taką nazwę?
Chodzi o to, że prości ludzie typu Budziaszek, Matoły, nigdy nie wymyślają żadnych nazw. Tylko kiedyś pisarze krakowscy zaprosili mnie na sejmik swój. Znaczy, Marek Skwarnicki, świętej pamięci, też taki był przyboczny dziennikarz papieski, mówi, Janek, jak ty dobierasz cytaty z Pisma Świętego do tych wszystkich twoich opowieści? A mówię, nigdy nie dobieram cytatów, bo każdy dzienniczek, jak zauważyliście, każdy dzienniczek rozpoczyna się od jakiegoś cytatu z Pisma Świętego, prawda? Nie dobieram cytatów, tylko nieważne, gdzie jestem na świecie, w Australii, w Ameryce, gdziekolwiek, jeżeli dzieje mi się jakaś przygoda, robię codziennie notatki z dnia i robię wyciąg codziennie z czytań liturgicznych z dnia. To, co mnie najbardziej kopie, nie? Co najbardziej mnie dotyczy. I okazuje się, że jak dzieje mi się jakaś przygoda, zawsze o tej przygodzie jest napisane albo w pierwszym czytaniu, albo w Ewangelii. I teraz, kiedy księża zaprosili mnie w Rzeszowie na pierwsze spotkanie, bo już tam miałem rekolekcję dla szkół średnich, i z księdzem Mariuszem Mikiem, on też tak marzył, żeby taki koncert zrobić. Po 20 latach mojego w ogóle nagabywania wszystkich duszpasterzy akademickich, spotkali się z księdzem, jeszcze ksiądz wtedy, jeszcze Andrzej Cypryk do tego dołączył. No i tak się mówi, jak my w ogóle nazwiemy ten koncert, nie? Mówi, wiecie co, nie mieliśmy żadnego pomysłu, ale mówię, spróbujmy otworzyć dzisiejsze czytania. I to się było już po świętach wielkanocnych. I tego dnia, jak żeśmy się spotkali, otworzyliśmy Nadzieje Apostolskie i tam jest ten fragment, że apostołowie mieli wszystko wspólne, bo jednego serca, jednego ducha. To może tak, Spróbuję może tak, ale wiecie co? To jest pretekst, bo sam koncert jako taki jest pretekstem do tego, co się dzieje. Że nagle, na czym polega jednego serca, jednego ducha. Nagle od dwóch hotelarzy dostajemy hotele. Ktoś tam, wytwórca jakiejś kiełbasy, przynosi nam tam 10-15 kilo kiełbasy. Jest taka pani, która ma dzisiaj chyba 90 lat, co roku 15 kilo sernika przynosi, nie? Przez te 20 lat. I to jest jednego serca, jednego ducha. Jednego serca, jednego ducha i już takie dwa koncepty robiłem w amerykańskim Częstochowie, tam Dolly Stone, u Paulinów i też jednego serca, tylko że w Ameryce było trudniej, przez dwa lata tylko robiłem, dlatego że ludzie, którzy pomagali mi na miejscu tam organizację, zaczęli między sobą się spierać, kto z nich jest najważniejszy. I umarło. I amerykańska wersja jednego serca, jednego ducha umarła. Natomiast teraz byłem we wrześniu tamtego roku, dwa lata temu, bo to że byłem w Kanadzie u Maksymiliana Kolbego w Mississauga, tam koło Toronto i tam się udało zrobić taki koncert właśnie tego typu, żeby ludzie, że podmiotem są ludzie, którzy się modlą, a my na scenie tylko akompaniujemy. My podajemy jakieś tematy, ewentualnie to jest jakąś sugestię, natomiast chcesz posłuchać dobrej muzyki, to sobie zagraj sam, prawda? Że człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy sam coś tworzy, a nie wtedy, kiedy jest konsumentem. Nie? Wziąłem taką myśl z takiego momentu, gdzie człowieka czyni złym, albo nie to, co wchodzi w ciebie, tylko to, co z ciebie wychodzi, prawda? I wziąłem to, przełożyłem to na muzykę i mówię, nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki będzie słuchał tylko muzyki, najpiękniejszej nawet, tylko będziesz szczęśliwy tylko wtedy, kiedy te piękne słowa, te piękne dźwięki wyjdą z twojego serca przez twoje usta i ubogacą sąsiadów, nawet gdyby to było niezawodowo, nie stroiło, ale to było szczere, żeby wyszło to z ciebie, prawda? Bo szczęście jest tylko w dawaniu. I mówię, chcesz posłuchać dobrej muzyki, to sobie zagraj sam, bo no co to za przyjemność, że ktoś gra. Przyjemność jest w graniu. Tak samo tu chcesz być szczęśliwy. Dlaczego ludzie w Rzeszowie przychodzą po koncercie i nie mówią, że ktoś pięknie grał, tylko jak mnie to było dobrze? Bo sobie pośpiewali. Bo się sami pomodli, pośpiewali się, jeszcze usłyszeli wokół siebie ten sam problem, że jest nas kilku. Bo to też nie, że ktoś jeden tam na scenie, który tam występuje, tylko my tutaj, te parę tysięcy ludzi, czy parę dziesiąt jeszcze do dwa, to samo było, nie? Czy ktoś stał przy scenie, czy 100 metrów od sceny, to samo odczuwanie. Tak. Co pani
no to ja jeszcze chciałabym zadać pytanie takie czysto praktyczne, jak już usłyszeliśmy, pana działalność jest taka bardzo szeroka. Ja chciałabym zapytać, jak pan znajduje na to wszystko czas?
Jak co? Jeszcze raz.
Jak pan znajduje czas na to wszystko? Napisanie książek, rekolekcje, organizację koncertów, modlitwę różańcową.
Nie mam. Z modlitwą różańcową jest bardzo proste, bo kładę się spać, zasypiam z różańcem, budzę się z różańcem. Natomiast w nocy muszę wstawać w tym wieku ze 2-3 razy, no to cały czas drodzę do łazienki, z powrotem z łazienki, no cały czas jest tak. A w ogóle to nie mam czasu. Nie mam czasu na nic. Wiecie, to proste takie, no nic wielkiego, jak wam powiem, jak kocha, czas znajdzie. Coś trzeba zrobić, chociaż podejrzewam, że żona by chciała, żebym więcej coś jeszcze zrobił, ale to pomalutko, nie? Bo tu jeszcze jest, trzeba trawę zrobić, skosić w ogródku, albo tu umyć okno, albo coś odkurzyć, to takie rzeczy są. To naprawdę, mówię, to wszystko się mieści się w zdaniu, jak kocha czas. Jeżeli ci zależy, żeby coś zrobić, to zrobić. Czeka mnie jeszcze dzisiaj, ponieważ od rana mnie nie było w domu, bo byłem w Jaśle, czeka mnie jeszcze dzisiaj trochę poczty, która tam ludzie piszą, żeby się czymś podzielić, albo jakieś pytania. Mówię, no i to tak. No, pięknie. No, panie Staszku, jak tam?
Ksiądz tutaj Łukasz podnosi.
Ja chciałem panie Janie zapytać, bo byście nagrali właśnie z tym jednego serca, jednego ducha, piękne litanie do serca Pana Jezusa. Właśnie i chciałem się zapytać właśnie może o to nagranie. Dlaczego taki pomysł? Bo tam są ludzie zaangażowani właściwie z całego świata śpiewają.
No to może to dopowiem, panie Janie, ksiądz Łukasz też bardzo zaangażowany właśnie jest w inicjatywę Serca Pana Jezusa.
Słuchajcie, niesamowita rzecz, że koncert jakoś tak wypadał w czerwcu i wiecie, że jeżeli chodzi o litanie, to w Polsce, w ogóle nie wiem czy na świecie, ale w Polsce główną litanią jest litania loretańska, majówka, w młodości ja miałem w ogóle tam ponad 3 kilometry do kościoła chodziło się, ale głównie po to, żeby w czasie litanii podszczypywać dziewczyny, które klęczały przede mną, nie? Ale było się na tą litanię przychodziło, majówka, hura, hura, nie? Bzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast litania do Serca Pana Jezusa była to jakby tak już trochę to wyciszone, bo już nie było takiej akcji jak przy majówce. Natomiast się okazało, a czy to wszystko łaska? Łaska dlatego, jednego serca w ogóle to główne, to też by nagrali na komórkach, było w czerwcu. I co może być w czerwcu coś piękniejszego? I słuchajcie, to jest absolutnie, jest ponad milion otwarć jest w internecie, że zrobiło się z tego mało żartu dzieło, to się udało się ludzi z całego świata do tego ściągnąć, żeby swoje zwrotki tam włożyli. I z Japonii, a w ogóle z Wybrzeża Kości Słoniowej, ci pomalowani w ogóle goście, no coś niesamowitego. Nawet żeby specjalnie, bo oni nagrali kilka razy powtórzyli. Specjalnie żeśmy dali kilka razy, bo to było naprawdę widowiskowo, bo fantastyczne, nie? Jedynie Staszek Fortuna, franciszkanin z Nowego Jorku, nie dostał zwolnienia, ale on nam nagrał dźwięk, a obrazki żeśmy tu zrobili. Natomiast Meksykanin w ogóle, no pięknie. Ukraińcy w ogóle, no super. I rzeczywiście się okazało, że taka jakby drugoligowa litania, jeżeli mówię pierwszoligowa, to litania lorytańska, drugoligowa do Serca Pana Jezusa, zrobiło się arcydzieło i muzyczne, i modlitewne, i zebrało cały świat. Byliśmy w jednym momencie, oczywiście to się potem montowało. To jest w ogóle, mi koledzy z mojej telewizji, którzy tam montażyści różni, to w ogóle cały ten koncert, to jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o montaż. Wyobraźcie sobie, 150 ludzi na komórkach w domu nagrywa swoje partie. Oczywiście był pilot do każdego utworu, także wiadomo, nutki to wszystko jest. I potem to poskładać, żeby to brzmiało podobnie i obrazkowo, żeby to było potem, żeby to się wszystko zgadzało. No to kilka osób i to też z tych ludzi zaangażowanych w jednego serca, jednego ducha przez 2 tygodnie, dzień i noc składało to. I nawet szczególnie na litanie, bo to litania absolutnie to jest numer jeden całego tego koncertu pierwszego. Ja nie wiem, bo ja wam tu tam dawałem tylko CD, nie dawałem wam DVD, bo w ubiegłym roku wyszły dwie płyty, jedna DVD i jeden ten wrześniowy koncert, bo we wrześniu było poluzowanie, że zrobiliśmy normalny koncert, nie? A Boże Ciało, słuchajcie, jeszcze o godzinie 7 rano jeszcze był montaż. Ja już byłem gotowy, żeby pojechać do Torunia, żeby na wieczór zdążyli to puścić, ale udało się przekablować to internetem i to poszło, bo normalnie o zwykłej godzinie Boże Ciało wieczorem to się udało. A rzeczywiście litania to jest coś fantastycznego. To można oglądać na okrągło i ponieważ bez przerwy się klimat się zmienia, twarze się zmieniają, że nie ma nudów, nie? A wezwania są te same.
Ja myślę, panie Janie, że to jest bardzo aktualne, bo historia litania jest taka, że ona została w ogóle sformułowana i modlili się, gdy była epidemia właśnie panowała. Ona była właśnie przeciw epidemii. Myślę, że to jest bardzo też jakoś...
Jestem ubogacony dzisiejszego wieczoru o jedną wiadomość, że litania z Serca Pana Jezusa z okazji epidemii. No to jest fantastycznego. Mam nadzieję, że jakbyśmy ją puszczali częściej, grali, to może by rzeczywiście udało się opanować to dziadostwo, które nas tutaj straszą. Nie?
To może na koniec, bo wiem, pan jeszcze jest, dzisiaj ma pan dużo pracy, jutro wyjazd do Rzeszowa. Może jakieś takie najważniejsze wydarzenie, przeżycie, jakie pan w ogóle w swoim życiu miał?
Ja zrobiłem błąd, że nie dołożyłem w ogóle 8-godzinnych płyt z samymi świadectwami do was, ale to jeszcze co najlepsze dopiero przed nami. Także potem, jak już Agnieszce przekazałem te płytki z Rzeszowa, jak już jechałem do domu, mówię, kurczę, że nie dałem ani rozważań różańcowych, ani drogi krzyżowej, a przede wszystkim świadectw. Wszystko najważniejsze. Pytają mnie, ja powiem na to pytanie, odpowiem. Pytają mnie często różni, bo to te dziennikarze, różnie te wywiady są. Proszę pana, jakie było pańskie największe wydarzenie w życiu, prawda? Myślę, że będę opowiadał o koncertach w Nowym Jorku, Carnegie Hall, tu miał rekolekcję na Jasnej Górze, a spisali to Paulini, książka jest z tego, nie? Żywa Korona Maryi. I w ogóle te 40 uniwersytetów Stanów Zjednoczonych i w ogóle objazd kuli ziemskiej. I myślę, że będę opowiadał o tych koncertach, czy w ogóle tych spotkaniach. Czy spotkałem nawet z Janem Pawłem II, gdzie w książce tam pisze, normalnie nie mogłem ani słowa powiedzieć, bo mi się trzęsły nogi jak galareta i wszystko mi się, łzy mi się lały po plecach, gdzie byś nie chciał w ogóle, jak mnie trzymał tam za rękę w ogóle, nie? Mówię, największe wydarzenie w moim życiu to jest teraz spotkanie z tobą. Naprawdę nikt z nas nie wie, ani ty, ani ja, czy się jutro obudzimy. Może dostaliśmy od Pana Boga ostatnią szansę w życiu, żeby dobrze przeżyć ten czas na chwałę Bożą. Na chwałę Bożą. I dlatego też mam nadzieję, że nie zepsuliśmy roboty Panu Bogu, że to było spotkanie, troszeczkę patrzyłem na ten zegarek, bo ja mówiłem, żebyście mi dali 10 minut do różańca trochę więcej, a to poszło jeszcze trochę więcej. Mówię, spotkanie z Tobą. Że jest czas na wychwalaniu Pana Boga, nigdy nie jest czasem straconym. Jedyna rzecz jest, to moje najtrudniejsze w życiu, ponieważ ja tam byłem 60 lat na scenie, i zawsze gram po to, żeby się ludziom podobało, żebym zarobił jakieś pieniądze, nie? Bo te koncerty skaldowe tutaj inne rzeczy. A ja tutaj w koncercie bardzo często powtarzam, rzeszowskim, że biada mi, aby ktokolwiek po spotkaniu ze mną zapamiętał mnie, a nie ciebie, Panie mój. Jeżeli ktokolwiek z was po tym naszym spotkaniu radiowym dzisiaj bardziej zapamięta mnie, a nie swoje miejsce w szyku, to ja mam przeklepane. Ja zepsułem robotę. I to jest sprawa najważniejsza po spotkaniu. Co zostało ci po tym spotkaniu? Ja powiedziałem to, że każdy z was jest czym najlepszy na świecie, to ja dostałem tą łaskę, że się mogę z wami spotkać, nie? Spotkać i teraz, mówią, nie kradnij mojej chwały. Nie kradnij mojej chwały. To jest dekalogu. To też tam tak rozważałem kiedyś dekalog. A to biada mi, aby ktokolwiek po spotkaniu ze mną, to jest druga tajemnica radosna. Przychodzi Maria do ciotki Eli i Elam, a szkoda mi to, że matka mojego Boga przychodzi do mnie. Bóg jest na pierwszym miejscu tutaj, nie? Tu. Dlatego mówię, biada mi, aby ktokolwiek w spotkaniu ze mną nie odczuł obecności żywego Boga. Zapamiętał mnie, a nie ciebie, Panie mój. W związku z czym, jeżeli bardziej będziecie słuchać, pamiętać mnie i w ogóle u was tutaj w redakcji, to znaczy, że kara musi być, coś zepsułem robotę. W związku z czym bardzo Państwa przepraszam za każde zbędne słowo, które tutaj niepotrzebnie powiedziałem, czy powiedziałem, ale musi wiedzieć to, że jest początek Księgi Jeremiasza, może na samo zakończenie, początek Księgi Jeremiasza, zanim utkałem Cię w łonie Twojej matki, miałem do Ciebie wspaniałe zadanie, wszystko o Tobie wiedziałem. I dopóki będziesz chodził swoimi butami po tej planecie, nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki nie wykonasz tego mojego polecenia, które mam dla ciebie przygotowane. Czyli to jest bądź wola twoja. Dopóki nie zrealizujesz, bądź wola twoja w swoim życiu. Aż się ksiądz Tadeusz trzyma za głowę w ogóle. Z tego
właśnie opowiada. Chciałem teraz oddać krótko głos księdzu Tadeuszowi.
Ale ja pamiętam też nasze spotkanie wiedeńskie ostatnio, nie? To Pindel, niejaki biskup Pindel też przyjechał w ogóle tam na chwilę do tej parafii, nie? Dobra. Ostatnio biskup Pindel wziął na dywanik księdza Kazimierza Skalnej. Jest taki autentycznie święty człowiek i w ogóle, że biskup powiedział mu, że przekraczył zakres swojej kompetencji, jak zaczął organizować. Rzeczywiście ludzie przychodzą do niej się rozmodlony kościół, pięknie rozmodlony kościół. Z tym całym dziadostwem, które tutaj nas tutaj atakuje zewsząd. No.
Ale my się no nie poddajemy. Co? My się nie poddajemy.
No tak, tak. Mamy kapłanów, będą nas błogosławić.
Tak jest. Fajnie. Panie Janie, pan tutaj w tym dzienniczku napisał takie piękne słowa. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy.
Ale a z drugiej strony niestety wiara to jest łaska. Jak nie spłynie za ciebie, trzeba się modlić. Apostołowie chodzili z Panem Jezusem i błagali go cały czas, przymnąć na wiarę. A wszystko mieli na talerzu podane, nie? Gdzie my się musimy obrazić, prawda? A oni mieli na talerzu podane i mówili, przymnąć na wiarę. Dopiero potem Pan Jezus musiał użyć fortelu, żeby musiał Pawła zrzucić z konia, żeby sobie zrobił, nabił guza i zobaczył, o co chodzi. Nie?
22, a przepraszam, 23, 21, bardzo, bardzo późno. Może ksiądz Tadeusz na koniec jeszcze swoje słowo, podsumowanie tego wszystkiego. Możemy prosić.
Ja już ostatnio naprawdę nie będę. W sferze ducha nie ma pojęcia czasu i przestrzeni. Czasem się spotykamy z ludźmi i ojej, to już tyle godzin minęło, a tu dopiero żeśmy zaczęli gadać. Nie?
No właśnie.
No, ja przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za wzruszenia związane z możliwością uczestniczenia w tych właśnie koncertach rzeszowskich, ale żeby było ciekawiej, właściwie niezależnie od tego, no to przed wielu laty, nie wiedząc właściwie jeszcze na temat tych rzeszowskich koncertów, no to spotykaliśmy się właśnie w Wiedniu, w pewnym sensie jakoś tak niezależnie. Na czym? No na właśnie na takim wspólnym śpiewaniu, gdzie mieliśmy takich bardzo profesjonalistów, dobrych, bardzo dobrych muzyków, między innymi taką organistkę z Renwek, która ma słuch absolutny, no i oni grali, a myśmy po prostu wspólnie śpiewali, nie? I to było niesamowite właśnie. I chwaliliśmy Pana Boga, nie? I czy wyrażaliśmy miłość naszą do ojczyzny, śpiewając pieśni patriotyczne, które zawsze kończyły się takim akcentem modlitewnym, apelem jasnogórskim, nie? I ja myślę, że to jest właśnie to. I cieszę się przede wszystkim, że te zostało tym właśnie jednym z duchem, jednym sercem zarażonych zostało wiele i właściwie, że nastąpiło wiele tych mutacji i w wielu różnych ośrodkach właściwie no Polacy zaczynają śpiewać, a właściwie na dobrą sprawę wspólnie wielbią i chwalą Pana Boga. I wielbiąc Pana Boga, to nie dlatego, że Pan Bóg tego potrzebuje, tylko że Pan Bóg przyjmuje to, bo On wie o tym, że my wielbiąc Jego możemy być szczęśliwi. I rzeczywiście przeżywamy taką radość i szczęście. I również za te wzruszenia dziękuję Panu Bogu, że chcę posłuchiwać się również naszym dzisiejszym gościem, panem Janem Budziaszkiem. I wypraszamy dla niego łaski, by dalej mógł zarażać tą radością i miłością do Pana Boga jak największą ilość osób na całym świecie. Szczęść Boże, niech Pan Bóg błogosławi.
To ja tylko chciałem podziękować tutaj księdzu Tadeuszowi, bo dzięki właśnie księdzu Tadeuszowi taka była kiedyś moja tak. Może nam się kiedyś uda w naszym radiu gościć właśnie pana Jana Buziaszka i tak się zdradziłem właśnie tą z księdzem Tadeuszem, rozmawialiśmy, tu moją chęć, mówię, nie ma problemu, proszę bardzo. No i tak się stało, że w ciągu 2-3 tygodni gościmy dzisiaj pana Jana Budziaszka w naszym radiu. Może jeszcze Natalka słowo ostatnie i ksiądz Łukasz. I będziemy prosili księży o błogosławieństwo na nadchodzącą noc i też cały tydzień. Natalka?
Ja chciałabym przede wszystkim podziękować panu Janowi bardzo i chyba najbardziej z całej tej rozmowy za przeprowadzoną modlitwę różańcową. Bo jakby w naszym radio ta modlitwa jest bardzo często, jest i w południe, i wieczorem, ale w takiej formie to był po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Więc to już jest moje zaproszenie do Pana Jana na poprowadzenie modlitwy kiedyś w przyszłości. Jeszcze raz.
Marzę o tym.
Przynajmniej jeden raz.
Przynajmniej jeden raz.
Jeżeli rzeczywiście chcemy coś skorzystać z różańca, musimy przerobić cały różaniec. Zaczęliśmy od końca, gdzie nie można rozważać tajemnic chwalebnych, dopóki się nie przerobi tych bolesnych i radosnych, czy potem światła. Natomiast no trudno, taka święto dzisiaj, tak żeśmy zaczęli od końca. Mam nadzieję, że nie było zgorszenia za dużego. Natomiast trzeba po kolei, bo to cała szkoła Maryi, no to od szkoły podstawowej, od spotkania z aniołem stróżem i przejście przez wszystkie tajemnice. Ale to będę namawiał naszą panią redaktor Natalkę, żeby mnie jeszcze kiedyś do tego
zmusiła.
Żeby mi pozwoliła. O tak. Dobra.
Super, dziękujemy panie Janie. Ksiądz Łukasz, ostatnie słowo, jeżeli...
Ja króciutko, bardzo króciutko. Bardzo dziękuję Bóg zapłać za to spotkanie. Bardzo ubogacające i dziękuję. Wielka łaska Pana Boga. Dziękuję.
Panie Janie, czego mamy Panu? Możemy Panu życzyć.
Właściwie wiesz tak, nie mam tarczycy, nie mam worka życiowego, w ogóle to mam, także problemów zdrowotnych już nie mam, bo wszystko to było niebezpieczne, to mi pozabierali. No, nie, przede wszystkim pokoju, bo też mam, każdy niesie jakiś krzyż, nie? Niesie krzyż, żebym z radością dźwigał to, co mam do dźwigania.
Serdecznie dziękujemy za to spotkanie i bardzo prosimy naszych księży o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu. Alleluja, alleluja.
Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Alleluja.